Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Fiodor Michajłowicz Dostojewski, 30 października 1821, to jego data urodzenia, a jutro, 28 stycznia, mija 122 lata od jego śmierci, 1881. Żył tylko 60 lat, z których prawie 10 spędził na katorce. To mały okres czasu, ale uczynił tak wiele, że przecież stał się praktycznie tytanem literatury nie tylko rosyjskiej, ale i światowej. Nazywano go zresztą okrutnym talentem. Czasami nazywano go również Iwanem Groźnym w literaturze. Tenże car rosyjski był, no, przydomek mówi o tym, szczególnym carem. Bo groźne rzeczy pojawiają się i na stronicach tego wielkiego pisarza. Ale jak powiedziałem, prawie 10 lat trzeba było spędzić na Syberii. Stąd i stamtąd wyniósł wiele cierpień. Tam się nauczył być pokornym. Tam się nauczył kochać ludzi, kochać wszystkich. Były tam najprzeróżniejsze narodowości z różnych powodów. Byli tam i polscy powstańcy, między innymi to jego pierwsza wielka, ogromna miłość, Polka. Nie znamy jej z nazwiska, znamy tylko literkę O. Miała na imię Maryna. Odwzajemnione to uczucie, ale nigdy nie byli ze sobą. Bo któż za katorżnika zechce wyjść? Polscy zesłańcy byli politycznymi zesłańcami, ale nie byli katorżnikami. Spotykał się z najprzeróżniejszymi ludźmi i stamtąd wyniósł, jak powiedziałem, i mękę, i trud. Stąd jedno z pierwszych jego poczynań literackich, będą to wspomnienia z domu umarłych, to opowieść o tych trudnych latach. Mówi się często o nim właśnie, że, jak podkreślił to filozof rosyjski Wasilij Rozanow, przez całe życie nauczał on o Bogu, a ci, którzy go słuchali, śmiali się z jego stałości i oburzali na jego przywiązanie. Inni się tym zachwycali, lecz on jakby nie zauważał ani tego zachwytu, ani tego oburzenia. Twierdził zawsze to samo. Dziwowali się przeto wszyscy. Dlaczego on, mając tak radosną, pocieszającą ideę w sercu, sam jest tak beznadziejnie ponury, tak smutny i niespokojny? Mówił on zawsze o radości w Bogu, wskazywał na religię jako na jedyną zbawczą siłę, a słowa jego brzmiały płomiennie i namiętnie. Mówi się czasami, że w jego twórczości jest więcej zła niż słońca, niż ciepła, niż radości. Ale mówi się też i o tym, że przecież jego bohaterowie nie odkrywają Ameryk, nie wymyślają prochu. To są bardzo często prości i zwyczajni ludzie różnych środowisk. To i chłopi pęszczyźniani, to i generalicja, to i ulicznice, to i bandyci, to i złodzieje, i ojcowie duchowni z klasztorów. I wszystko to, jak w tyglu, przemieszało się i samo siebie uzupełnia, czasami walczy ze sobą, czasami nie rozumie siebie, tak jak w życiu. Stąd właśnie i jego ta moc, i jego siła. To prawda, jego bohaterowie nie odkrywają Ameryk, ale odkrywają najgłębsze, najbardziej ciche nawet, najbardziej tajemnicze zakamarki dusz. A ponieważ jak u Słowian, tak i u Rosjan, zwłaszcza może tam, tak jak mówił apostoł Paweł, najczęściej nie ma nic letniego. I u Dostojewskiego, u jego bohaterów, jeśli już jest miłość, to do końca. Jeśli zaś jest nienawiść, to ona może być straszna. Jeśli jest żądza, to ona rozwali wszystko. A jeżeli jest słońce, to ono oświeci wszystkich. Przeto też jego bohaterów można na takie dwie kategorie podzielić. To będą opętani, czyli biesy, i cała plejada ludzi światła, światłości, do których pasuje Dostojewskiego hasło: piękno zbawi świat. A pięknym był u niego Chrystus. W jednym z listów on napisał, że jeżeli nawet ktokolwiek udowodniłby matematycznie przy pomocy cyfr, że nigdy nie było na świecie Chrystusa, to on i tak zostanie przy Chrystusie. Mogą się rozwinąć największe techniki. Powiedział on, nie będą one go obchodziły. Bo cóż można poczynić bez Chrystusa? To Ewangelia. Tak mówili filozofowie, tak mówili i w XIX wieku, i tak mówią i obecnie, i różni filozofowie, chrześcijańscy i niechrześcijańscy. No i tu, jak sądzę, mamy nie tylko prawosławnych, to i przypomnę i prawosławnym, i katolikom, że Jan Paweł II również mówi o tym, i jedno z jego zawołań takowych, że człowieka nie sposób zrozumieć bez Chrystusa. To jest ogólnochrześcijańskie zawołanie. A więc będą jego bohaterowie miotać się pomiędzy właśnie swoimi rządzami, pieniądzem, domami gry. Sam zresztą w późnym dość wieku, nagle i dnia pewnego, pozbawił się strasznego nałogu bywania w kasynach, kiedy bywał w zachodniej Europie, przegrywał wszystko, co miał. I dnia pewnego, może właśnie po odwiedzinach Muzeum Galerii Drezdeńskiej, a bywał i w Szwajcarii, i we Francji, i w Niemczech, może właśnie tam, kiedy godzinami stał przed Sykstyńską Madonną, trudno powiedzieć, nie mamy takich zapisów, czy wtedy było to postanowienie, czy po prostu Matki Boskiej dłoń, ręka olśniła go, uzdrowiła go, bo kiedy wyszedł stamtąd, nigdy już do kasyna nie poszedł. A przedtem przegrywał wszystko, co miał. I z nim się działy takie rzeczy. Zresztą, kiedy był na katordze, to też przecież musiał przejść przez Gehennę. To dom umarłych. A świat był okrutny. Młodzież, jak to zwykle młodzież, ona ma pełne uszy i serca, i głowy, zapałów, idei najprzeróżniejszych. A tak się złożyło, że jego ojciec był posiadaczem małej wioski. To było jeszcze pęszczyźniane. I tak się zdarzyło, że chłopi pęszczyźniani zabili ojca. I on wiedział o niesprawiedliwości, on wiedział o nierówności społecznej. I pewnie gdzieś serce pociągnęło go do tych młodych ludzi, do poetów, do filozofów, którzy poczęli studiować i Saint-Simona, i Rousseau, i może i innych filozofów niemieckich. Zostali podejrzani o zdradę państwową, o spisek przeciwko carowi. Zostali osądzeni na śmierć. I ustawiono ich na jednym z placów petersburskich. I potem tę scenę w Idiocie Dostojewski przekaże, że przemknęło mu całe życie przed oczami. A kiedy spojrzał, a dzień był słoneczny, kiedy spojrzał na lśniące krzyże i kopuły cerkwi, powiedział: Boże, żeby można było wszystko odwrócić. Bo właściwie nie dlatego może, że żałował tej filozofii, niewiele on z tego i poznał, ale że był jakiś taki nijaki. Może ten blask od tych krzyży, od kopuł, tak jakby stamtąd Bóg mówił do niego: Nie tak trzeba było żyć. W ogóle nie tak trzeba żyć na świecie. Trzeba kochać bliźnich. Może niewiele słuchał i kazań. Może niewiele i czytał z rozpraw teologicznych, czy nawet zwyczajnego katechizmu. I tak sobie pomyślał, Boże, żeby przeżyć. A przedstawienie uczyniono wielkie. Nakładano im na głowy worki pokutne i miano ich rozstrzelać. Taki był wyrok. I oto prawie w ostatniej chwili, kiedy przed Dostojewskim pojawił się ów worek, zjawił się jeździec, niczym jeździec miedziany petersburski, przywieziono inne wyroki. Niektórych rzeczywiście skazano na śmierć, niektórych na więzienie, niektórych na katorgę. Stąd właśnie ta katorga. Przeżył to strasznie, trzeba było przeżyć właściwie swoją śmierć. Może właśnie dlatego żegnał się z tymi kopułami, z krzyżami, żegnał się z Bogiem. Niektórzy z jego kolegów tu na miejscu tracili zmysły. Nie wszyscy przecież psychicznie to mogli znieść. I druga rzecz. Gdzież tu chrześcijaństwo pośród władzy mających? Kiedy wszyscy w Rosji zasiadali do Wigilii 24 grudnia, ich skazańców wywożono z Petersburga na Syberię, tak jakby nie było innego czasu. Tak jakby nie można było darować chociażby dwa dni. Chrystus przychodzi. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Gdzież ta dobra wola? I wywieziono ich w Wigilię. A po drodze spotkał kilka żon dekabrystów. To byli powstańcy, oficerowie, którzy w 1825 roku, nie bardzo nawet wiedząc i nie mając właściwych planów, powstanie rozpoczęli. I żony, jak prawdziwe żony, prawdziwe chrześcijanki, poszły. Nie było przecież ani samolotów, ani kolei żelaznej. Poszli tam. Pojechały właściwie kibitkami. I one spotkały Dostojewskiego. I one mu wręczyły, przychowawszy 10 rubli i Ewangelię. Książkę Ewangelii. I ta Ewangelia będzie z nim przez całe życie. On z tej książki będzie uczył innych więźniów na Syberii czytać, pisać. Sam się pewnie tam może po raz pierwszy zacznie zastanawiać, co to jest Bóg, co to jest Chrystus. Bo tam zobaczy cierpienie i tam zobaczy i serdeczność, tam zobaczy całą głębię cierpienia ludzkiego. Czyż można to wszystko po ludzku wytrzymać? A jednak wytrzymał. I powie, że kiedy ich przed Komunią Świętą wprowadzą do cerkwi, kiedy zadźwięczą łańcuchy, a kiedy padną oni na kolana, rozlegnie się ogromny jęk modlitewny i łańcuchy zachrzęszczą. My, prawosławni, znamy tę modlitwę przed Komunią Świętą i powiemy, że nie tak, Panie, przychodzę do Ciebie, jak Judasz, ale proszę Ciebie, jak dobry łotr sprawiedliwy, pomnij na mnie, Panie, gdy przyjdziesz do Królestwa Twego. Pomnij mnie, Gospodzie, jak da przyjdziesz w Carstwie Twojemu. I mówi wtedy, i pisze on. I wtedy każdy z nas czuł, bo my tam mówimy, my prawosławni mówimy w tej modlitwie. Cała nasza liturgia i wszystkie nabożeństwa zawsze są w liczbie mnogiej. Módlmy się, pomódlmy się, prośmy. I tylko prawosławni jedyny raz mają liczbę pojedynczą i zaimek ja. Przed Świętym Przyczestiem, przed Komunią Świętą, przed Eucharystią. Az jezim pierwy wśród grzeszników. Jam jest pierwszy spośród grzeszników. I tak, mówi on, kiedy padaliśmy na kolana, każdy z nas czuł, że to my tu jesteśmy. Najwięksi. Ja, właśnie ja. mieliśmy łzy w oczach i wtedy wybaczaliśmy wszystkim, nawet tym, którzy nas w te łańcuchy zakuli. A potem w połowie katorgi pozwolą mu przestać być katorżnikiem, ale jednocześnie wcielą go do wojska. Oczywiście przedtem on zdąży skończyć szkołę oficerską, inżynierską, będzie miał epolety, tu go pozbawią, potem mu przywrócą, ale po tej katordze czteroletniej dalsze części tego męczeństwa on spędzi w karnej rocie sołdackiej. Ale to już będzie, jak on napisze, prawie raj. Pozwolą mu czasu od czasu czytać książki. Brat mu będzie przysyłał książki, znajdzie tam przyjaciół serdecznych. Tam się właśnie nauczy przebaczać i pozna ludzi. Przeto nie dziwmy się, że na stronicach jego książek będą najprzeróżniejsi. Ale oni wszyscy na swój sposób będą szli ku Bogu. Będą zwątpienia, będą krzyki, będą negacje, będą dyskusje. Bo wielu z jego bohaterów będzie albo śmiało się, że ktoś wierzy w Boga, albo będzie ciągle szydziło i pytało. Jest Bóg? I odpowiedzą jest. I stary Karamazow zapyta swojego kochanego syna Alosze. Aloszka, jest Bóg? Jest. A machnie ojciec, ty zawsze byłeś taki nienormalny. W świecie jest tylko jedno, on powie. Są pieniądze, kobiety i wódka, i wino, i zabawa. A tam jakieś te twoje najprzeróżniejsze historie. Ty zawsze byłeś taki jak twoja matka. A matka nosi imię Zofii. Matki już nie ma. Zresztą był żonaty stary Karamazow dwukrotnie. Ma trójkę synów, a właściwie czwórkę. Bo jeszcze przecież będzie Smierdziakow od Kaleki, syn starego Karamazowa, którą zniewolił. To on go potem zabije. A syn starszy nie udowodnił mu winy, a jednak ześlą go na Syberię. I będzie taka scena w braciach Karamazow, kiedy wszyscy Karamazowowie zbiorą się u starca Zosimy. Nie po to, żeby wysłuchać jego rad, a właściwie przyszli po to, żeby szydzić z niego. Starzec Zosima to wielka postać. Wszyscy się doń garną, kochają, miłują. I Alosza jest na wychowaniu w klasztorze u starca. Ale stary Karamazow ze swoimi przyjaciółmi zechce się właśnie pośmiać, wyszydzić starca. I zobaczymy tam taką scenę. Będą wszyscy synowie, prócz Smierdziakowa, w tej celi. Starzec wszedłszy pozdrowi Pana Boga i przed starszym Dymitrem osunie się na kolana i pokłon ziemny położy. A stary się Karamazow uśmiechnie i powie, mówiłem przecież, któż tu jest w tym klasztorze normalny? Przecież to wszystko jakieś tak, jakaś mistyka głupia, niemożliwie po co istniejąca. Co to wszystko znaczy? Przed hulaką, a Dymitr był taki, piękny młodzieniec, znało go to miasto z hulaszczego trybu życia. Jak to tak? Święci powinni, starzec mówi, klękać przed ikonami, co najmniej przed Bogiem, a tutaj przed takim? A stary Karamazow ma powody, żeby tak mówić. I ojciec, i syn kochają tę samą kobietę, Gruszeńkę. Więc może tu nie tyle o tego Boga chodzi, ile o zazdrość męską, ojcowską, synowską. A potem się okaże, kiedy ojca już nie będzie w żywych, pośród żywych, a Dymitr zostanie niewinnie osądzony i będzie skazany na Syberię, to wtedy się odezwie prawda. Starzec Zosima pokłonił się jego męce, jego katorżniczemu życiu. On już wiedział, co go czeka. I potem zdarzy się taka rzecz. Takich rzeczy jest wiele na stronicach jego powieści. i Gruszyńka, piękność miejscowa, do której chadzają nie tylko dwaj Karamazowowie we wiadomym celu. Nikt inny nie pójdzie z nim na Syberię, tylko pójdzie ta nierządnica, jak ją będą nazywali w całym mieście, utrzymanka. Nikogo nie będzie. To ona głośno przed sądem powie, że on jest niewinny. Nie uwierzą. Nie uwierzą. Sąd nie ma podstawy, żeby uznać inaczej, choć nie ma prawdziwej podstawy, żeby uznać go winnym. I ona pójdzie z nim. Od taka właśnie, przed którą trzeba i ręce umyć, być może nawet plunąć, bo nieraz takie sceny bywały w tym mieście przed nią. Tylko ona szła, jakby nie widząc, jakby nie słysząc. Bo jak ktoś kiedyś powiedział, kiedy na ulicy ktokolwiek będzie krzyczał głupiec albo głupia, to nie miejmy obowiązku się odwracać. Bo być może to nie do nas należy, bo to wezwanie. I ona szła prosto. I nie ma tu wielkich dam mówiących o swoich wielkich zauroczeniach Bogiem albo człowiekiem, a właśnie taka pójdzie na Syberię, żeby razem z nim być. Mamy jeszcze jedną taką postać. Sonia Marmeladowa w Zbrodni i karze. Zbrodnia i kara, jak początkowo planował Dostojewski, powinna nazwa tej powieści powinna się składać z trzech członów. Zbrodnia, kara i zmartwychwstanie. Bo tu znowu bohater Raskolników będzie osądzony na 7 lat katorgi za zabójstwo dwóch sióstr. I znowu Sonia, która sprzedaje siebie na ulicy, pójdzie z nim na katorgę. Cóż by chciał przez to powiedzieć Dostojewski? Bóg przychodzi do każdego. I nie nam, mądrym, najmądrzejszym jest osądzać i przesądzać, kto może stanąć przed nim, a kto nie. I Sonia. Sonia jest na ulicy tylko dlatego, że ojciec jest pijakiem. Ona ma przyrodnie rodzeństwo, ma macochę. I rodzina przymiera z głodu i ona idzie na ulicę tylko dlatego, żeby rodzinę utrzymać, nie dla zabawy. Z nią związana jest wielka rzecz w tej powieści i w ogóle u Dostojewskiego. Ona się od razu domyśla, kto jest winowajcą i kto zabił obie siostry. A student Rodion Raskolników umyślił sobie, trzeba spróbować. Młodzież ma czasami, zwłaszcza młodzież, jakieś takie marzenia o tym, żeby być ogromnie wielkim. No wtedy był popularny Napoleon. No ale potem i Staliny i Hitlery wyrosły z tego samego przecież krzaku. Więc Rosjanie mawiają, pobiedzicieli nie sudziet, zwycięzców nikt nie osądza, bo to jest zwycięzca. On pisze historię, on pisze dyktanda. A co będzie, on se pomyślał. No i nadarzy się okazja, jego siostra ma wyjść za mąż za niekochanego człowieka, a więc właściwie się sprzedaje. Ten początkowo obiecuje, że będzie utrzymywał matkę, że będzie utrzymywał całą rodzinę, ale kto wie. I on myśli sobie, są dwa powody. Będę ratował siostrę, znajdę jakieś pieniądze. I nadarza się okazja u lichwiarki. Pomyślał, jest dużo pieniędzy, a tych pieniędzy było niewiele, jakieś tam węzełki, jakieś byle jakie, pierścionki. A tu i siostra jej się nadarzyła obok i są dwa morderstwa. A jednocześnie będę Napoleonem. Jeśli taką, powiedzmy sobie, wesz, jak nazywa, zabiję, to przecież raczej społeczeństwo będzie wdzięczne za to, że taka lichwiarka przestanie być, bo to jest taki dusigrosz i wyzyskiwacz. On wymierza sprawiedliwość, aczkolwiek Pan Bóg mówi, już u Tolstoja, motto vanie karenie, Do mnie należy zemsta, bo jam Bóg i ja będę wymierzał sprawiedliwość. To do tego, że Anna ginie pod pociągiem. Sama sobie wymierza sprawiedliwość, a to do Boga należy. Bo Bóg daje życie i Bóg życie powinien zabrać. A więc cytuję. Potem się okazuje, zabija i wcale nie stanowi mu się lżej. I pieniędzy tych jakoś nie chce ani pierścionków zmierzyć. Chowa je pod kamień. Ale rozpoczynają się męki duszy. Wcale nie został Napoleonem, wcale nie został wielkim. Nikt go na ulicy specjalnie nie wyróżnia. Ba, poczynają szukać mordercy. I trafia na ulicy na Sonię. Sonia się domyśla, co się dzieje w jego duszy. I tu mamy rzecz przecudną w tej powieści. Męki są długie. Oczywiście sędzia śledczy drepce mu po piętach. Potem już wiemy, co, kto, jak i gdzie. Ale to już sprawa sądownicza, a sprawa inna to sprawa właśnie religijna i sprawa Boża. Cóż jest? Sonia przez wiele dni spotyka się z nim. Sonia jest z nim. Sonia go nie odstępuje ani na chwilę. I jest taka rozmowa. Soniu, a co ci daje Bóg? Wszystko mi daje. I on mówi, wszystko ci daje Bóg. Ulicę ci też dał. Jak wszyscy głęboko wierzący, przy takim dictum acerbum, przy takiej postawie, mogą tylko zapłakać. Głęboko wierzące dusze, one nie umieją się bronić. Tak jak w dzisiejszym życiu. Państwo sami wiedzą i pewnie i po sobie mogą to nieraz i na sobie stwierdzić, że jeżeli ktokolwiek do takiej bardzo delikatnej duszy odezwie się gburowato, ta cicha, spokojna dusza być może mogłaby zareagować, ale w pierwszej chwili za nie mówi, a za sekundę nie ma już po co i reagować. Tamten zwyciężył. Ale to w życiu. Ale czy tamten zwycięża rzeczywiście i prawdziwie? I Sonia mogła tylko zapłakać. Ale rozmów tych jest wiele. I jest jedna z najpiękniejszych scen w literaturze światowej. Sonia czyta Rodionowi Ewangelię według świętego Łukasza o wskrzeszeniu Łazarza. U prawosławnych jest to zawsze sobota łazarzowa przed palmową niedzielą. Łazarz był przyjacielem Chrystusa, umarł. To był brat siostry i Marty. I Chrystus wskrzesza go przed wszelkimi wskrzeszeniami. To jest taka pierwsza Wielkanoc. To zapowiedź naszego zmartwychwstania. I ona czyta jemu, rozbójnikowi, mordercy, tę scenę z Ewangelii. Były problemy z tą sceną przy wydawnictwie. Proszę zwrócić uwagę. Tę scenę, tę perykopę ewangeliczną nie czyta ani zakonnik, ani ksiądz, ani biskup. Czyta prostytutka. A czy można ją odrzucić od Ewangelii? Tak, ale często mamy katonów i purystów najprzeróżniejszych, co to wszystko wiedzą zawsze i za wszystko decydują. I redaktor powiedział, albo tej sceny nie ma, albo przerabiasz, Fiodorze Michajłowiczu. Nie znamy jej początkowego, tej sceny u Dostojewskiego brzmienia. I to, co po wielu przeróbkach zostało u nas na dzisiejszych stronicach, i to jest fantastyczne. To jest wielkie, to jest ogromne. Nigdzie nie ma takiego czegoś, gdzie by po przeczytaniu Ewangelii za nie mówił zbrodniarz. On wiedział. A i Sonia wiedziała, że taki wyjątek z Pisma Świętego jemu trzeba dać, żeby on wiedział, że On może zmartwychwstać, jeśli On tylko jeszcze zechce, taki właśnie. I ona mu powie, wymieniwszy z nim krzyżyk chrzcielny z piersi swojej. A tak się jakoś potem okaże, że ten krzyżyk, który mu wręczy Sonia, był uprzednio wymieniony z jedną sióstr, które zamordował tenże Raskolnikow. Jak to wszystko wraca, proszę zwrócić uwagę. Nawet nie wiem, czy myślał Dostojewski, że to tak trzeba. Przy takich szczególnych scenach tu już Pan Bóg podpowiada tego typu rozwiązania. I ona mówi, trzeba za wszystko to odpokutować. Pójdziesz na rynek, staniesz, pokłonisz się na kolana na cztery strony świata, boś zgrzeszył i przed niebem, i przed ziemią, ucałujesz ziemię, pokłonisz się wszystkim ludziom, puntuje się Rodion, chodzi z tym problemem przez kilka dni i dnia pewnego poszedł na rynek. On widział, że Sonia się za nim przemykała, że ona szła. I on stanął na kolana. Och, jakiż był chichot, powiedzieli, pijany, głupi, upił się. A niektórzy znali go od dawna, powiedzieli, on zawsze był zwichnięty. Jakże tak stanąć pośród wszystkich? Wyobraźmy sobie dzisiejszą taką scenę. Nie wiem, czy i my, nazywając się wielkimi i mocnymi chrześcijanami, nie zwrócilibyśmy na to szyderczej uwagi. Albo może przeszlibyśmy tak sobie i po prostu. Ot, nie nasza sprawa. Chichot był wielki i ogromny, ale on wiedział. On wiedział. Tu zaczyna się jego zmartwychwstanie. I on idzie i wydaje sam siebie. I otrzymuje wyrok lat 7. Ale pisze i mówi. Cóż to znaczy lat 7? Kiedy z nim na Syberii będzie Sonia i kiedy z nim na Syberii będzie Ewangelia. Te 7 lat, długi okres czasu. A ileż to wszystko znaczy? Jak jeden dzień. Bo ma przy sobie to, co powinien mieć. Najukochańszą istotę, którą pokochał, zresztą powie, jak inni bohaterowie będą mówili. Nie dlatego cię pokochałem, że jesteś najpiękniejsza może na świecie. Ja cię pokochałem za mękę twoją, za oddanie twoje. Nikogo bowiem nie spotkałem takiego jak ty, co to wszystko oddaje. Siebie na szyderstwo na ulicę. Oddaje, wygania. Bo tacy są bohaterowie jego. Wspomniany mały Alosza i wielki pustelnik Zosima. Dostojewski, kiedy już mu pozwolono zamieszkać w Petersburgu, po syberyjskim etapie życia, będzie kochał bywać w klasztorach. Jeden w Optinej pustyni, starzec Ambroży, powie, że on do tej pory nie spotykał człowieka, który tak potrafiłby się kajać, tak spowiadać, tak cierpieć i tak siebie biczować. Bo i my tu wszyscy zebrani w pośpiechu, czy prawosławni, czy katolicy, w pośpiechu i do spowiedzi świętej idziemy, bo i czasu nie ma, bo jak przyjdzie Wielki Post, to i kolejka przed nami i za nami, albo czasami może i spowiednik nam nie odpowiada. Czasami przemyślnie nie mówimy o wszystkich naszych grzechach, a czasami zapominamy, a czasami się i boimy. Ikony w naszej cerkwi prawosławnej są właśnie takimi budzicielami sumień. Ikony, zwróćmy uwagę na to, że one właściwie na nas patrzą. I popatrzmy na te ikony. One, i tu nasz język polski nam pomoże, przez to nasze każe, przez RZ i przez Rz. One niczego nam nie każą, czyli nie nakazują i nie każą przez RZ, czyli nas nie karają. One są jakimś takim czasami wyrzutem sumienia, jak przed matką uczynimy cokolwiek, czy przed przyjacielem, czy przed najukochańszym człowiekiem, którego mamy, uczynimy cokolwiek złego, nie zawsze od razu patrzymy prosto w oczy. I każdy winowajca, o co tam mówić o człowieku, no nawet zwierzaki, koty nasze i psy, jeżeli cokolwiek uczynią niewłaściwego, to też się przemykają przed gospodarzem. I one w jakiś sposób wiedzą o niewłaściwościach swoich. I te nasze ikony czasami są takim wyrzutem. My też prawosławni, jak przychodzimy do cerkwi, to też czasami nie zawsze patrzymy śmiało, bo boimy się. A one nas wołają, a one na nas nie krzyczą. One zawsze są takie miłe, dobre i serdeczne. I Matka Boska i Chrystus najczęściej albo błogosławią, albo mają rozprostarte imiona i ramiona i wołają bliżej do nas tu. Chodź. Czyli nie można mówić, że takim, jakim Panie Boże stworzyłeś, takim nie masz. Grecy prawosławni mają taki termin synergia, współdziałanie. Trzeba pomóc Panu Bogu, żeby Pan Bóg pomógł nam. My zostaliśmy stworzeni z wolną wolą, ale to nie o to chodzi, żeby Bóg był obok nas. On jest zawsze obok nas. Wprowadźmy Pana Boga do naszego serca. Przyjdź i wcielisz się w dny. Do Ducha Świętego modlimy się. Przyjdź i zamieszkaj w nas. I wtedy Bóg wchodzi za pozwoleniem. Bo gdyby nawet Matka Boska nie powiedziała fiat, po łacinie niech mi się stanie według słowa Twojego, nie mielibyśmy z niej, od niej, z jej ciała Chrystusa na ziemi. To całe człowieczeństwo powiedziało, zgadzamy się. A ona była tym najpiękniejszym naczyniem, które na on czas było. I Bóg przez nią przyszedł i zamieszkał w człowieku, stał się człowiekiem, a Słowo się ciałem stało i mieszkało między nami. Dostojewski niewiele będzie mówił o ikonach. On nawet może jednym albo dwoma słowy wspomni o Eucharystii, dlatego że jest tak wiele najprzeróżniejszych tematów. To jest tyle bogactwa w prawosławiu, że nie sposób tego o wszystkim powiedzieć. Ale niektóre rzeczy przekazał. Starzec Zosima, o do niedawna hulaka, oficer, znieważył swojego kolegę. Nazajutrz mieli się pojedynkować i przyszło jakieś olśnienie. Przeprosił, zwolnił się z wojska, wstąpił do klasztoru. Odpokutował wiele i począł lud Boży garnąć się do niego. I on ma na wychowaniu młodszego Alosze Karamazowa. I kiedy bracia będą się kłócili, kiedy z ojcem nie ma spokoju, on będzie wysyłał Alosze, będzie mówił, idź do nich. On jak balsam będzie koić ich ból. Bo i Iwan przestanie mędrkować, i Dymitr się uspokoi, a i ojciec przestanie myśleć o pieniądzach, które schował i nie wie, gdzie schować jeszcze bardziej, żeby synowie przynajmniej nie znaleźli. I on, ojciec, ten właśnie stary lubieżnik, będzie nazywał syna swojego młodszego. W chwilach uniesienia, aniele ty mój, cherubinie, będzie się Alosza uczył mądrości. A mądrość była jedna u Zosimy. Kochajcie bliźniego swego w grzechu jego, bośmy wszyscy za siebie odpowiedzialni. A nasze siedlisko na niebiesiech jest. I Iwanowi, kiedy Iwan zapyta, a Iwan pisze rozprawy filozoficzne o świecie, o filozofii, o Bogu i zapyta, starcze, właśnie wtedy, kiedy on pokłon uczyni przed Dymitrem, ja nie mogę znaleźć sobie miejsca w świecie i między mną a Bogiem są jakieś trudności. Czy ja będę mógł kiedykolwiek rozwiązać ten problem? I starzec odpowie, jeśli on w duszy twojej nie rozwiąże się w sensie pozytywnym, to on się nigdy nie rozwiąże w sensie negatywnym, bo ty potrafisz wysoko myśleć i marzyć. A my go znamy z innej strony. Będą go ogromnie absorbowały historie tego życia. będzie to wojna na Bałkanach, będzie to wojna, to jest XIX wiek przecież, będzie wojna z Turkami. No, nasze niedawne Bałkany prawie powtórzyły tamte historie. Rzezie, internarodowe, rzezie międzywyznaniowe. O tym będzie pamiętał. Ja opowie o takim obszarniku, który ma wielką, ogromną sforę psów. I tak się zdarzyło, że jedno maleńkie chłopie pęszczyźniane, strzelając z procy, niechcący, ugodzi jedną z suk z tej wielkiej sfory, wyżlicę jedną i każe sługom swoim obszarnik porwać to dziecię, wygnać na łąkę i puścić tę swoją sforę. 100 albo i więcej psów, które rozszarpią to małe dzieci. A zdarzy się jeszcze i taka historia, gdzie marzący o wielkim awansie tata, a czasami odwiedza jego przełożony, wielki, amożny, a przełożony kocha dzieci i kocha ich córeczkę. I nagle się tak zdarzyło, jak u małego dziecka. Przełożony uchwycił dzieciątko, a dzieciątko miało mokre majteczki. Przeproszono, ale dziecko było ciągle karane. Ilekroć były mokre majteczki, zamykano ją w chlewku, bito, nie dawano nic jeść. I Iwan zapyta, co to jest? Co to są za ludzie? Jak to można z tym? Jak to Pan Bóg to wszystko wytrzymuje? W ogóle jak to Pan Bóg dopuszcza? Ja nie zgadzam się z takim Bogiem. I powiedział pewnego razu, ja Panu Bogu chcę oddać swój bilet. I w podtekście przeczytam, jaki bilet? Jeżeli my w ogóle mamy jakikolwiek bilet, to bilet nie na wejście do raju. Skąd my wiemy, czy Pan Bóg nas weźmie do raju? Kto ci dał, człowiecze, ten bilet? Jeśli nam dano bilet, to właściwie wilczy bilet, kiedy naszych prarodziców z raju wypędzano po grzechu pierworodnym. Czyli ty masz, człowieku, bilet nie na wejście, ty masz bilet wyjścia. No a każdy bilet na najmniejszą imprezę wymaga opłaty. Coś ty uczynił, żeby mieć ten bilet. Prócz tego twojego dobrego serca, tak, to jest jakaś część. Część twojego uniesienia. Dobrze, ale ty przecież ciągle krzyczysz, że nie ma Boga. Bo to On wypowie taką sentencję. Wszystko jest pozwolone, bo co to jest za Bóg, który pozwala na takie rzeczy? Nie ma Boga, a wobec tego wszystko dozwolone. A jak wszystko dozwolone, to Jego miłujący smierdziaków zabije ojca wspólnego, bo wie, że ojciec i wie, gdzie ojciec ma pieniądze i przyniesie te pieniądze Janowi. Jan będzie wiedział, czy są to pieniądze i będzie wiedział, że na tych pieniądzach jest krew i tych pieniędzy nie weźmie. No, opowiada najprzeróżniejszych historii, wielkich, ogromnych, piękną, cudowną legendę o wielkim inkwizytorze. Będziemy mieli scenę, kiedy mu się zjawi diabeł i nie będziemy bardzo dobrze wiedzieli, czy on to diabeł, czy diabeł stoi obok, bo właściwie on sam będzie ze sobą jak w malignie rozmawiać. Potem zresztą, właśnie przeczytawszy tę scenę, jeden z krytyków francuskich powie, człowieku, ty bardzo często, to tak do wszystkich, ty bardzo często mędrkujesz o tym. A właściwie gdzie jest diabeł? Bo tak jak o Bogu, to tak jak mnie stawiamy tam, na górze. To przecież i dla nas, dla naszego zbawienia, jak przychodzi Chrystus, ale i dla naszego człowieczego rozumienia mamy kredo i mówimy, że siedzi po prawicy Ojca i przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Siedzi, ale przecież nie łańcuchem przywiązany. Myśmy go tam usadowili z ludzka, bo przecież jeżeli Ojciec Bóg jest najważniejszą postacią i o tak jak w waszych domach, jak gości swoich sadowicie, to albo sami siadacie z brzeszka, a jeśli już siądziecie na najważniejszym miejscu, to najważniejszego gościa po prawicy swojej posadzicie. Taki jest po dzień dzisiejszy protokół dyplomatyczny nawet we wszystkich ambasadach i wszędzie. I dlatego dla naszego ludzkiego, bo trzeba było powiedzieć, że Bóg Ojciec, Bóg Syn, Duch Święty są to jednoznaczne osoby. I stąd w kredo mamy. To dla naszego niezrozumienia mamy, żeby człowiek przestał mówić. Bo mówiono na samym początku, ponieważ Chrystus się urodził w czasie, wobec tego był czas, kiedy go nie było, to jest mniej ważnym Bogiem. Był taki Ariusz, a potem czego tam nie było w naszych chrześcijańskich dywagacjach pierwszych wieków. A tu jest wszystko pozwolone. I gdzież ten diabeł? Zapytają. I Iwan, kiedy przeczytamy ten sen, nie bardzo będziemy wiedzieli, gdzie jest. Bo nam się tak wyda, jakby czytając, jakby głos się unosił gdzieś za jego fotela. A właśnie ten krytyk francuski powie. Człowieku, pytający, a siedzący w fotelu, ty chcesz wiedzieć, gdzie jest diabeł? W tym samym fotelu, gdzie ty. A jeśli ty chcesz od siebie uciec, no to przecież czy powyżej pięt podskoczymy? A więc wszystko się z nami uniesie, i dobre, i złe. Ale po to jest i Eucharystia, i prawosławna, i katolicka, sursum corda, w górę serce, garia imię serca. Oderwij się na sekundę. Ile tej trzeba możliwości? O, i w Piśmie Świętym zostało powiedziane, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. To do tych, którzy mają słuch muzyczny albo nie. I ten, kto tyle potrafi wmieścić w sercu swoim, niech tyle i wmieści, czyli weźmie. Czyli każdy z nas, ponieważ jeden jest wyższy, drugi niższy, jeden grubszy, drugi cieńszy, jeden ze słuchem muzycznym, drugi nie, jeden z takim sercem, drugi nie. Przecież się też nie dziwmy, że sąsiadowi naszemu jakoś się wiedzie lepiej w życiu niż nam. Bo to przecież przypomnimy sobie o dwóch modlących się w świątyni. Jeden będzie mówił, bądź mi miłościw, Panie, a drugi będzie mówił, widzisz, ja nie jestem taki, jak on tam stojący. Widzisz, ja płacę, ja tu sobie świeczuszki stawiam, ja tu księdzu daję, ja tu na kościół dałem, ale ja nie jestem taki właśnie jak on. A wiesz, jaki on jest, Boże? Widzisz, jaki on jest. A on się bije tylko w piersi. I być może w tej chwili wyznaje swoje największe, my o tym nie wiemy, największe przewinienia, jak Rodion, Raskolnikow, jak inni jego bohaterowie, jak Sonia. I Sonię przyjmie Pan Bóg, bo ona przecież na tę ulicę poszła, żeby uratować rodzinę. Jakież to poświęcenie? Na pohybę, na pohańbienie. I Jan umknie z miasta, bo on nie będzie wiedział, co ma z tym fantem począć. On jest sprawcą i on wie, kto zamordował ojca, ale nie będzie miał śmiałości pójść i powiedzieć, to nie Dymitr winien. Zapiekła krew przeciwko bratu nie przemówi. On będzie miał ciągle to na sumieniu. I z miasta tego ucieknie, ale powie o sobie, łajdak jestem. A miasto się będzie nazywało po rosyjsku Skotoprigoniewsk. Jest to miasto, dokąd spędzają skot, zwierzyny, zwierzaków. To tak jakby coś u angielskiego pisarza Orwella, folwark zwierzęcy. Albo inaczej, jak jedna z naszych krytyków pani powiedziała, to miasto się powinno nazywać Bydlęcin. W tym mieście się wszystko dzieje. I wszystko się to przewraca między sobą. I wszyscy gdzieś pędzą. I nikt praktycznie na nikogo uwagi nie zwraca. I jest takie miejsce, jest takie oaza, jest klasztor. Oto tam, gdzie właśnie Karamazowowie przyjdą, żeby nie ucieszyć się nauką starca Zosimy, a żeby go wyśmiać, a nie uda się. Ale zdarzy się taka scena, starcowi jako człowiekowi świętemu trzeba będzie umrzeć. A motto, bracie Karamazow, jest takowe, że jeżeli ziarno zasiane do ziemi nie obumrze, płodu nie wyda. Wiem, że z jednego ziareneczka kłos wielki wyrasta. A wszystko jest u Dostojewskiego, nawet i w imionach takie ewangeliczne. Jeśli Teodor, to Boga noszący. Jeśli Aleksy, to człowiek Boży. Jeśli Jan, to Jan Ewangelista. Jeśli Zosima, greckie słowo zoe, życie. Jeśli Makary, to błogosławiony. Jeśli Sofia, to mądrość Boża. Wszystko to jest tak. Jeśli jest Anastasia z idioty, Anastazis, zmartwychwstanie. Wszystko się wokół tutaj dzieje świętego. A właśnie, ile kto potrafi wziąć z tego świętego, tyle on i weźmie. Magi wmistici da wmistit. Każdy weźmie tyle, ile potrafi wziąć. Jest ten ośrodek. I starze Zosima umiera. A ponieważ jest człowiekiem, choć był świętym, żeby wszystkim innym pokazać, że właśnie pewne rzeczy muszą obumrzeć. Czyli mają umrzeć właśnie nasze miazmaty, nasze niedobre przyzwyczajenia, żeby gdzieś się coś narodziło. I on umiera. I wszyscy zaloszy się śmieją. Popatrz. Mówiliście, święty, święty, święty. A on po trzech dniach zaczyna cuchnąć. Pamiętamy Łazarza, który też będzie cuchnąć, a Chrystus go wyzwoli ze śmierci. On cuchnie. Oczywiście będą koledzy, którzy Aloszy również o tym będą napominali. I Alosza też w jakiś sposób się zbuntuje. I płacząc wybiegnie do sadu. I będzie tu znowuż jedna z najpiękniejszych scen. Taka nowa Kana Galilejska. Pierwszy cud Chrystusa to na weselu u przyjaciół, u biednych, gdzie nie wystarczyło wina, Chrystus zamieni wodę w wino. I będzie tu nowa Kana Galilejska. Padnie on na ziemię, podniesie głowę i zobaczy, że właściwie łąka jest niebem. I że na tej łące, która przestała być łąką, a która stała się jakimś wielkim, pięknym, pałacowym pokojem, salą, stoi stół, jest pełno biesiadników. I on wie bezbłędnie. On poznał pośród tych biesiadników swojego starca. A starec go woła, Alosza, chodź tu. Popatrz, nowe wino wnoszą. Popatrz, to Chrystus. Widzisz, on wszystkich woła, chodź. I on wie, w tej chwili starzec jest jako umarły w trumnie, a jest jednocześnie tam. Czyli człowiek może być i tu, i tam. I to nic, że my umieramy, ale przecież umieramy po to, żeby zmartwychwstać. I wtedy to jest właśnie to najważniejsze. I on powiedział, że ośmielił się powiedzieć, że dotknęła mnie pewnie ręka Boża. I on wstaje, zwróćmy uwagę, tak jak stary mit grecki, Anteusz, łoży się na ziemię, Raskolnikow całuje ziemię. I jak Anteusz odzyskuje siły, kiedy dotknie się nogami do ziemi, tak i on nabiera sił i on wie, to wszystko jest mało ważne. Ktokolwiek cokolwiek powie albo wyśmieje, albo będzie się śmiał z mojego Boga, albo z mojego nauczyciela. Ja wiem, jest Bóg, jest Kana nowa przede mną, jest Chrystus. I on woła, chodź, uśmiechnięty, dobry. On nawet innych tam zobaczy, którzy przedtem umarli. Wszyscy jesteśmy w Bogu i w Chrystusie żywi. Przechodzimy tylko z jednego wymiaru do drugiego. Jeśli Państwo czytali tę powieść, to pamiętają, że Alosza wstawszy nie pójdzie do klasztoru, to znaczy w tej chwili. A zresztą starzec mu kiedyś powie, ty powinieneś wyjść z klasztoru, bo powieść miała być czterotomowa. Dostojewski napisał tylko dwa wielkie, ogromne tomy. Powieść jest niedokończona. Ale mamy taki jakby przedsmak. Ty powinieneś wyjść z klasztoru i ożenić się trzeba będzie, powiedział. I męki wielkie zniesiesz, dopóki tu nie wrócisz. To był taki plan pewnie dalszych stronic. I powiedział, i idź, i bądź z ojcem i z braćmi, ze wszystkimi bądź. Czyli musi być jakiś taki anioł, który będzie koił ich serca. Może powstrzymywał. I on pójdzie do tej miejskiej, miastowej nierządnicy, przepięknej Gruszyńki. Ta właśnie, która nikt się nie odważy w Sejmie. Iwan, brat, nie odważy się powiedzieć, że brat nie jest winien. Będzie w sądzie, opuści oczy i wyjdzie jak kot, który śmietanę cudzą albo własną wylizał na stole u gospodarza. Wyjdzie jak pies zbity. Chwała Bogu, że powie jeszcze o sobie, łajdak jestem. I popędzi gdzieś w świat. Wyjedzie z tego miasta. A ona się nie boi. Wszyscy o niej mówili, nierządnica. Ona głośno powie, nie winien. Sąd powie, winien. I ona powie, Dymitr, ja byłam z tobą i jestem z tobą. I to Alosza pójdzie do niej. Ona go spotka. Wyobraźcie sobie, młody braciszek, jeszcze nie zakonnik, ale noszący sutannę. Wyobraźmy sobie śmiechy sąsiadów. Wiedzą, że gdzie mieszka Gruszczenka, to taki szczególny dom. Prawda? Tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, agencja towarzyska. A on przychodzi w sutannie. Ile było śmiechu wokół, na pewno. I ona staje jak wryta. Może ta scena zadecydowała o tym, że ona wystąpi w sądzie i ona powie prawdę. Ona nie będzie nikogo, kto wiedział o prawdziwych sprawcach, nikt nie powie. A ona powie. I ona opowie jeszcze taką cudowną historię. Przytoczę ją. Była jakaś taka baba na rynku. Wszystkich wypędzała. Nikomu nie dała ani orzeszka, ani fasolki, ani grochu. I coś nagle się w jej sercu odmieniło dnia pewnego, że braczce dała cebulę. Taką wyrwaną z grządki, jeszcze z warkoczem. Panie zwłaszcza to wiedzą, że ileż tej mocy w tym warkoczyku. Wystarczy się dotknąć i przecież cebula, zwłaszcza kiedy jest dorodna, ona i sama odpadnie. I oto ta baba umiera. I jest pośród aniołów i mówią jej, ta cebula ratuje ciebie. Ale to jeszcze nie wszystko. I mówią tak, podniesiemy cię z otchłani, uczep się tej cebuli. No, baba tak, owszem sobie, ciężarowo. I wytrzymuje ta cebula, ale przecież pośród tam znajdujących się ludzi jest wielu chętnych wyjść. Aniołowie nie przeczą, nie mówią nie. I kilku się uczepi za nogi tej handlarki, a ona rozpocznie przemowę takim właśnie bazarowym żargonem. Będzie bić nogami. Mnie biorą przecież. Mnie. Dokąd ty? Dokąd ty? Mnie biorą. Wiesz? To mój Bóg. I aniołowie ciągną i w tej samej chwili urywa się warkoczyk i baba spada. A gdyby się uczepiło 10 albo 100 warkoczyk tej cebulki, wytrzymałby wszystko. Czemu nie pozwalasz? Mówi Dostojewski. Skąd ty wiesz? A czemu nie chcesz serca użyczyć? O takich ludziach mówi, ale to są ci dobrzy. Jest jeszcze taki książę Myszkin. Powieść nazywa się Idiota. Zjawia się ze Szwajcarii chory człowiek i wpada w kręgi najprzeróżniejsze. Generalskie, które chcą sprzedać swoje utrzymanki, bo nadarza się mariaż z bardziej bogatymi, a już ta pańszczyźniana piękność Nastasja Filipowna i zbrzydła. I coś z nieba, z nią trzeba począć, to nie ta sfera. Dopóki były zabawy, to dobre, ale teraz przecież mariaż czeka. I on trafia tu pośród nich. Taki właśnie, biją go, popychają i wszyscy do niej lgną. Bez niego nikt nie może być. I on kocha, ale on wszystkim przebacza. I temu poda rękę, i temu uśmiech, i tu serdeczność. I scena wielka, ogromna. To jemu Nastasja Filipowna, też właśnie taka pańszczyźniana dziewczyna, prześliczna, a utrzymywana do tej pory w wielkim domu, będą ją sprzedawać za 40 tysięcy, za 100 tysięcy rubli. Moi Państwo, w czasach carskich to była fortuna, nie wiem ile to teraz, euro czy milionów, to są straszne sumy. Dadzą jej te pieniądze, a ona wrzuci te pieniądze do pieca, bo książę przed chwilą powiedział, a ja cię biorę taką, jaka jesteś. Weźmiesz mnie taką, pohańbioną, zapyta. to on powie, ja za mękę twoją cię wezmę. Co oni z tobą zrobili? A ona odpowie, prosiaj, kniaz, ja pierwszy raz człowieka widziała. Żegnaj, książę, po raz pierwszy człowieka zobaczyła. I zechce być razem z nimi, przerazi się, że taką idealną istotę może skrzywdzić. I pójdzie, żeby się zgodzić, być żoną bogatego kupca. Ale jej kupiec strasznie zazdrosny, w napadzie gniewu zamorduje ją. A scena ostatnia, tenże, co to mają go za idiotę, za nienormalnego, śmieją się nad nim, bo po pierwsze biedny, troszkę potem przestaną, bo się okaże, że on ma wielką, ogromną fortunę, zostawili mu jego przodkowie. On będzie w pokoju, gdzie będzie ciało Nastasji Filipowny i gdzie będzie już oszalały od tego wszystkiego siedzący przy tym ciele ukochanej swojej Rogożyn, kupiec. On będzie go uciszał, on będzie gładził jego głowę, on będzie go pocieszał, on będzie przy nim. Bo tak było powiedziane i Aloszy, bądź w tym momencie najtrudniejszym przy tym, kto będzie ciebie najbardziej potrzebował. To będą ci prawie święci i idący do świętości. I jeszcze słów parę, bo jeszcze według tego czasu mam chyba minutę czy dwie.
Nie zwęczam też.
Ale są i biesy. I bywają tacy, którzy mówią, nie ma Boga. Starają się Boga wydrzeć z serc innych przyjaciół swoich. I będzie taka powieść, biesy. To właśnie między innymi za tę powieść Dostojewski w swoim czasie będzie w Rosji zakazany. Czyś tam cichcem można było dostać jego książki? Bo mówią o nim, jeszcze przedtem mówiono, że jest prorokiem rosyjskiej rewolucji. To on pokaże akty terrorystyczne. On pokaże pożary, on pokaże topory, on pokaże noże i miasta będą płonąć. I świat będzie wzywał pomocy Bożej. Nasz Andrzej Wajda dla Niemców zrealizował Biesów. Przepiękny to film. Dawno temu nadawano to w telewizji, nie wiem, być może Państwo to oglądali. Jest tam taka jedna wielka, ogromna scena, taka prawdziwie wajdowska i prawdziwie dostojewska. Płonie świat, właśnie płonie miasto, jedno, drugie, piąte. I technika dzisiejsza kinowa pozwala na to, by pokazać, że właściwie płonie cały świat. Walą się budynki w tym mieście. To są fakty autentyczne, tak to bywało, tak przygotowywano rewolucję październikową. I to było jego ostrzeżenie. Ludzie, pamiętajcie o sobie, dlatego że będzie ginąć i człowiek, i będzie ginąć nasza ojczyzna, będzie ginąć wiara. Płonie miasto, płonie właściwie cały świat. I tu oczywiście Wajda potrafił w sposób artystyczny wykorzystać nasze prawosławne, liturgiczne śpiewy. Kiedy będzie płonąć cały świat, nagranie to było warszawskiego chóru prawosławnego i chór zaśpiewa Gospodzie pomiluj. Prawosławni wiedzą, jest taka melodia kukuszka, kukułeczka, kiedy chór zaczyna i wstępuje potem solista. Господи, помилуй, Господи, помилуй. I tu w środku wejdzie taka właśnie serdeczna prośba. A więc będzie jakby świat cały, wspólny i indywidualna modlitwa. I właśnie przy tym pożarze zaśpiewa chór. I będzie to jęczała ziemia. Panie, zmiłuj się nad nami. Wybacz nam. Przecudna scena i u Dostojewskiego, i u Wajdy. Im większy pożar, tym większa prośba. Im większa łuna, tym większy głos. Jęczy ziemia, tak będzie jęczała potem ziemia rosyjska. bo stanie się tak, kiedy w 988 roku chrzcić Konstantynopol będzie Ruś. Ruś stanie na kolana i przyjmie Boga, zdawało się, na zawsze. I przyjdzie czas, o którym będzie mówił Dostojewski, kiedy ta sama Rosja ukrzyżuje swojego Chrystusa, wyrzuci ikony. Wiedziałam w starych filmach, co to jest, skąd się nagle po rewolucji znaleźli tacy oświeciciele. Młodzież wynosi ikony, depce. Znaczy, wiedzą państwo, że Białomorski kanał łączący Morze Białe i Bałtyckie był zbudowany przeważnie rękami prawosławnych biskupów i duchownych i ich rodzin. A żeby oni mieli, jak mówiono im, dobrą drogę chodzenia, to drogę moszczono ikonami, a z ikon budowano latryny, ubikacje. I kazano się iść tam załatwiać, nikt nie szedł, tu rozstrzeliwano. Tak się ta ziemia męczyła. I Dostojewski o tym powie. Ludzie, uważajcie. Uważajcie, dlatego że bies jest na świecie. I będzie tam taki przepiękny Staurogin, cudowny młodzieniec. On będzie miał wszystkie nici w swoim ręku. To on będzie dyrygował. Piękny, jest tak piękny jak anioł, jednocześnie tak piękny, jak może być chyba tylko diabeł. To on będzie dyrygował wszystkim. Ale on będzie daleko, wysoko. Będą inni wykonawcy. I on powie, że nie ma Boga. Proszę zwrócić uwagę, on ma nazwisko Staurogin. Stauros po grecku, to znaczy krzyż. On się ciągle będzie męczył. Może przez tą swoją mękę on szuka Boga. I on ostatecznie przyjdzie do klasztoru, do arcybiskupa i będzie rozmawiał o Bogu. Ten rozdział również recenzent nie pozwolił Dostojewskiemu umieścić, ale chwała Bogu, że ten rozdział się jakoś uchował i jest drukowany. I arcybiskup, będący już na emeryturze w klasztorze, państwo wiedzą, wszyscy biskupi prawosławni są stanu zakonnego. I on mu powie, trzeba pokutować za te wszelkie rzeczy. I umawia się z nim, pójdziesz do klasztoru, wyznacza mu, niekoniecznie musisz być zakonnikiem, ale ty się tam musisz nauczyć modlić, przebaczać, kajać, pokutować za wszelkie te historie, któreś uczynił. Nie wiemy, czy on pójdzie, dlatego że z gniewem on połamie krzyż leżący drewniany na stole u arcybiskupa. Trzaśnie drzwiami i powie: przeklęty starzec. Ale jest propozycja, jest droga, jest możliwość. Pójdzie czy nie pójdzie, nie wiemy. Dostojewski o tym również nie napisał. Ale cenzor orzekł, że taki, który podpalił praktycznie świat, nie może być przez Chrystusa zbawiony. Dostojewski pyta nas, skąd my wiemy? Skąd my wiemy? On właściwie przez całe życie męczy się, szuka Boga. Będzie oczywiście w tychże samych biesach taki inżynier Kiryłow, który umyśli sobie, że skoro Chrystus jest Bogiem i człowiekiem, a czemu nie odwrócić? A jeżeli człowiek stanie się Bogiem i on będzie po swojemu urządzał świat, o, jak w niedalekiej Rosji po rewolucji, czy Hitler u siebie, czy inni, wszelkie Mao Tse-tungi z rewolucją kulturalną. A nie zniesie tego swojego bólu i zastrzeli się. I oni wszyscy będą ciągle gdzieś tam pędzić, będą szukać. I to wszystko odbywa się w ruchu. I nie ma oddzielonego, nie ma polany dobrych, miłych, serdecznych i grzesznych. Wszyscy są obok siebie. I stąd im szybciej się grzesznik nawróci, to jest w ręku i tych, którzy są obok niego lepsi. Wszyscy za wszystkich odpowiadamy. Tacy są bohaterowie Dostojewskiego. Tacy z katorgi i tacy z naszego życia. Tacy wielcy i tacy mali. I tacy straszni i tacy piękni. Jak my. jak być może każdy z nas, zapewne nie popełniliśmy takich rzeczy, jak jego, takich występów, jak jego bohaterzy, ci, których biesami nazywamy, ale przecież coś się i w naszym zanadrzu tai. I na tym wszystkim jest jeden wielki, ogromny sztandar słowa. Jeśli by nawet ktokolwiek udowodnił matematycznie, że Chrystus nie istniał, będę z Chrystusem. Piękno zbawi świat. Krasota spasiot mir. Kiedy on umierał, jak mówiłem, jutro 122 lata, na jego pogrzeb przyszło 80 tysięcy. Z katorżnika stał się taki wielki. Jeszcze przy księciu Myszkinie i przy nim czasami można zadać pytanie, czy trzeba aż tak cierpieć, żeby być wielkim? Czy trzeba być idiotą, chorym, jak Lew Myszkin, idiota, książę Myszkin, żeby być świętym? A jeśli Chrystus tak poniżył siebie, że stał się sługą, a jednocześnie wszedł na krzyż za nas, to bądźmy w jakiejś mierze, mówi Dostojewski, i jego przynajmniej podobizną. Bo krasota spasiot mir, a krasota eta Chrystos. Piękno zbawi świat, a piękno to Chrystus.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoksja.